Amen. przyzywaliśmy Ducha Świętego, który, jak ufamy, jest tym, który przewodzi nam w tych naszych rozważaniach dotyczących piękna naszej wiary, kiedy ją poznajemy. Dzisiaj kończymy już w tych rozważaniach omawianie sakramentu Chrztu Świętego, a więc tego sakramentu, który jest bramą wszystkich innych sakramentów. Jan stoi nad brzegiem Jordanu, zwiastuje nadejście Królestwa Bożego, nawołuje do nawrócenia, gdyż tylko odwróceni od zła, a zwróceni ku Bogu należą do Królestwa. Kiedy myślimy o własnym chrzcie, to też miejmy przed oczyma właśnie ten obraz, który kreśli Ewangelia o Janie nad Jordanem i o tym, jak przechodzi Chrystus, który także chce przyjąć chrzest od Jana. Tych, którzy pragnęli nawrócenia, Jan zanurza w wodzie chrzcząc ich. Przed prorokiem Janem staje także Pan Jezus, jego krewny, i prosi Jana, by go ochrzcił, bo tak się godzi nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. A gdy Jan chrzci Jezusa, widzi Ducha Bożego wstępującego jak gołębice i przychodzącego na niego i mówi: to jest znak. Jezus jest Chrystusem. A z nieba odzywa się: Ojciec, Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. I Jan doskonale zrozumiał, co się stało, i mówi do tłumu: ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Zobaczmy, jak wymowna jest to wydarzenie, ta scena opisana w Ewangelii. Prorok Jan przypomina sobie także słowa innego wielkiego proroka Izajasza: spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Jan widzi w Jezusie cierpiącego sługę Jahwe i dlatego mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I to jest wielkie proroctwo, powtarzane podczas każdej Eucharystii. Zobaczmy, jak ten sakrament Chrztu Świętego otwiera nam bramy na inne sakramenty, otwiera nam drogę do Eucharystii, otwiera nam możliwość przyjmowania codziennie pokarmu na drogę naszego życia, a więc na każdy dzień, także dzisiaj, jutro, pojutrze. To jest właśnie chrzest święty. I później, jak pamiętamy, z Ewangelii kilku mężczyzn związało swój los z losem Jezusa: Andrzej i Jan, brat Andrzeja Szymon Piotr, brat Jana Jakub, Filip, jego brat Natanael. Te osoby wymienione są w Ewangelii. Gdy wiele lat po tym Piotr w domu Rzymianina Korneliusza przepowiada kerygmat, wspomina to decydujące zdarzenie znad Jordanu, mówiąc: wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Decydującym momentem była ta epifania, czyli objawienie Jezusa Chrystusa światu. Wszyscy ewangeliści notują to wydarzenie, choć tylko Mateusz i Łukasz piszą o narodzinach Pana Jezusa. O narodzinach pisze dwóch, ale wszyscy mówią o epifanii, o objawieniu Jezusa Chrystusa światu. I ten chrzest Jezusa w wodach Jordanu jest też szczególnym objawieniem Trójcy Świętej. Dlatego, gdy chrzcimy, mamy też tę formułę trynitarną: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest Jezusa jest szczególnym objawieniem Trójcy Świętej. Święty Cyryl Jerozolimski mówi, że aby mógł istnieć Chrystus, pomazaniec, Syn, musi istnieć ten, który namaszcza, Ojciec, i ten, który jest namaszczeniem, Duch Święty spoczywający na Chrystusie. To święty Cyryl Jerozolimski mówi: Chrystus, pomazaniec, Syn, czyli ten, który jest namaszczany, ten, który namaszcza, to Ojciec, a ten, który jest namaszczeniem, to Duch Święty spoczywający na Chrystusie. I to dokonuje się podczas każdego chrztu świętego. Bez nich słowo Chrystus, pomazaniec, namaszczony nie ma sensu. Bez Ojca, bez Ducha Świętego, namaszczony, pomazaniec, to ten wydźwięk tego słowa, znaczenie tego słowa nie istnieje. Nie można zatem wyznawać Jezusa jako Chrystusa, nie wyznając jednego Boga, Trójcy Przenajświętszej. W tym miejscu też trzeba pamiętać, że Syn odwiecznie jest Chrystusem. Kościoły wschodnie na Święto Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego, śpiewają taki uroczysty hymn, który brzmi: gdy w Jordanie chrzciłeś się, Panie, objawiła się chwała Świętej Trójcy. Rodziciela bowiem głos zaświadczył o Tobie, nazywając Ciebie Synem Umiłowanym, a Duch w postaci gołębicy potwierdził niezachwianą prawdę tego słowa. Objawiłeś się, Chryste Boże, i świat oświeciłeś, chwała Tobie. Zwróćmy uwagę, że w tym hymnie nie wymienia się Jana Chrzciciela. On usuwa się, by pozostawić nas samych z tajemnicą Trójcy Świętej. To jest to wyznanie, potrzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszał. I na zakończenie tych naszych rozważań dotyczących Chrztu Świętego chciałbym, byśmy spojrzeli na ikonę, która właśnie opowiada o tym wydarzeniu, jedną z ikon większych, Chrzest Pański. Jest ona wielce wymowna, oddaje taką głęboką symbolikę wydarzenia, w które my wpisaliśmy się przez własny chrzest. Niech to będzie też takie podsumowanie tych naszych rozważań dotyczących Chrztu Świętego. W centrum jest Jezus Chrystus. Stoi w wodach rzeki Jordan. Jeżeli nie mamy gdzieś tej ikony, nie mamy możliwości popatrzenia na nią, to nawet zamknijmy sobie oczy w miarę możliwości i spróbujmy sobie to wyobrazić. W centrum jest Jezus Chrystus. Stoi w wodach rzeki Jordan, niejako przykryty jej falami, otoczony wodą. Tak bowiem w ikonografii przedstawia się zanurzenie. Głowę ma w pokorze nieco pochyloną. Stoi albo nagi, czyli odziany w nagość Adama, albo jedynie przepasany kawałkiem białego materiału. Przez wzgląd na świat i zbawienie człowieka pozbawił się on wszystkiego, wszelkich przywilejów, wszelkich wygód, wszystkiego. Jeżeli spojrzymy na portrety królów, choćby królów Polski, to nie spotykamy ich nagich. Oni są pełni najbardziej drogocennych klejnotów. Oni są pełni oznak władzy. Mają berło, mają jabłko w dłoniach, mają koronę na głowie, mają różnego rodzaju gronostaje na swoich zbrojach. Artyści dokładali wszelkich starań, by ukazać bogactwo stroju władcy, gdyż przepych szat, gdyż ta ciekące wręcz bogactwo z każdego obrazu wskazywało na zasobność, na potęgę takiego władcy. W nagości Chrystusa dostrzegamy kogoś zupełnie innego. Innego władcę, nowego Adama, wolnego od grzechu, który sprawił, że zupełnie inaczej postrzegamy sprawę władzy. Postrzegamy ją jako służbę. Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć, mówi Chrystus. I taki władca taka postać jest na ikonie chrztu pańskiego. Prawą dłonią błogosławi wodę i przygotowuje do tego, by stała się wodą chrztu. Uświęca ją przez swoje zanurzenie. Woda zmienia swe znaczenie. Zobaczmy, kiedy Chrystus wstępuje do wody, woda z będącej obrazem śmierci, pamiętamy wydarzenia potopu, staje się źródłem wody żywej, wytryskującej ku życiu wiecznemu. A zatem możemy powiedzieć, że w tej ikonie chrztu pańskiego, ale tym samym i w naszym zbawczym wydarzeniu, jakim jest Chrzest Święty, bo ciągle nawiązuje do niego, woda, którą jesteśmy polani po to, żebyśmy zostali ochrzczeni w imię jedynego Boga w Trójcy Przenajświętszej, ta woda jest zarówno, powiedziałbym, grobem, jak i łonem. Grobem, dlatego że grzech pierworodny zostaje zgładzony. Dlatego, że śmierć, która miała nas opieczętować, zostaje zerwana. I nie jesteśmy już opieczętowani na śmierć, ale zostaliśmy opieczętowani na zawsze, na życie wieczne. I to jest to drugie znaczenie właśnie łona. Woda jako grób dla śmierci, dla grzechu i łono dla dziecka Bożego. Poczyna się dziecko Boże właśnie w tej wodzie. To, co dawne minęło, a odtąd wszystko stało się nowe. To, co dawne minęło, zostało złożone do grobu, a odtąd wszystko stało się nowe, ponieważ łono wydało nowe życie. U stóp Zbawiciela w wodach Jordanu ikona święta zwykle ukazuje dwie małe postacie ludzkie, co stanowi taką ilustrację tekstów starotestamentalnych, które wchodzą w skład nabożeństwa. Morze widziało to i uciekło. Jordan płynął wstecz. Ponadto w wodach często można dojrzeć zwykle dwie ryby wyrażające chrześcijan, a więc każdego z nas. Właśnie, że w tych wodach, w zanurzeniu Chrystusowym jesteśmy obecni my, chrześcijanie, ci namaszczeni, którzy przynależymy do Chrystusa. Od tego przecież pochodzi nazwa chrześcijanin. W wodach Jordanu pojawia się czasem diabeł lub morski potwór, zdeptany pod nogami Jezusa albo przyciśnięty kamieniem, na którym stoi Chrystus. Niekiedy przybiera on postać 10 wężów Kainowej głowy. Motyw ten stanowi zapowiedź ostatecznego zniszczenia cyrografu, czego dokona Chrystus, gdy zstąpi do otchłani po swojej śmierci na krzyżu. Nawiązuje tym samym w tym obrazie do wersetu z psalmu 74. Głowy smoków skruszyłeś wśród odmętów. Ty zniszczyłeś lwy Lewiatana, wydałeś go na żer morskim potworom. Ty sprawiłeś, że trysnęły źródła i strumienie. Bóg dotyka wody, oczyszczając ją i uświęca. Zanurzając się w wodzie, Bóg niszczy gnieżdżące się w niej demony. Mówią o tym teksty liturgiczne. Cytuję. Dzisiaj wody Jordanu zamieniają się w lekarstwo dla ludzi przez zjawienie się Boga naszego. Dzisiaj strumieniami wody, na które tchnął ogniem, napawa się całe stworzenie. Cały wszechświat otrzymuje uświęcenie. Chrystus został ochrzczony i wychodzi z wody, podnosząc z upadku cały świat, kruszy głowę bestii i ponownie stwarza Adama. Wody Jordanu, gdy popatrzymy na ikonę, z dwóch stron otoczone są wznoszącymi się wysoko skałami. Przedstawiane są, jakby były swego rodzaju płynnym grobem, do którego wszedł Chrystus. Grób ma postać ciemnej jaskini. W ikonografii to obraz piekła, obejmującej całe ciało naszego Zbawiciela. Święty Jan Złotousty komentuje to słowami: zanurzenie i wynurzenie się są obrazem zstąpienia do piekieł i zmartwychwstania. Chrzest jest więc już zapowiedzią ukrzyżowania i zmartwychwstania. Podobnie istotna jest analogia dostrzegająca związek ikony chrztu pańskiego z ikoną narodzenia Chrystusa. W narodzeniu Syn Boży przychodzi na świat w sposób ukryty, a w swoim chrzcie ukazuje się w sposób widzialny. Po prawej ręce Chrystusa, na skalistym brzegu, często na kamieniu, stoi Jan Chrzciciel, drugi główny bohater ikony chrztu. Prawą rękę wyciąga on w kierunku Chrystusa w obrzędowym geście chrztu, a lewą modlitewnie wyciąga w kierunku symbolicznego Boga Ojca i patrzy w tym kierunku. Jan odziany jest w poszarpany płaszcz, narzucony na kaftan z sierści wielbłądziej. Jego wygląd jest ascetyczny, ma wychudzoną twarz, długie włosy, brodę. Po przeciwnej stronie rzeki, na drugim brzegu, stoją aniołowie, świadkowie tego wydarzenia. Ich liczba bywa różna, od 2 do 4, zwykle 3, co akcentuje też obecność Trójcy Świętej. Odziani są w szaty różnobarwne. Z pokorą, z uwielbieniem skłaniają głowy przed Zbawicielem. O wyrażanej przez nich głębokiej czci świadczą przykryte szatami dłonie. Jeżeli jest czwarty anioł, nie skłania się ku Chrystusowi, lecz w takim samym geście jak święty Jan, Jan Chrzciciel, spogląda w kierunku symbolicznego Boga Ojca. Aniołowie symbolizują to, co oddają słowa apostoła Pawła, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. W górnej części ikony zwykle przedstawiany jest fragment kręgu wyobrażający otwierające się niebiosa. Jest to symbol obecności Boga Ojca. Z tego kręgu wychodzi jeden promień oznaczający jedną istotę Boga, który oświeca gołębicę będącą symbolem Świętego Ducha. I tak jak unoszący się nad pierwotnymi wodami Duch Święty, czytamy o tym w Księdze Rodzaju, zrodził życie, tak też unosząc się nad wodami Jordanu powoduje powtórne narodziny nowego stworzenia. Wychodzący od gołębicy, padający bezpośrednio na głowę Chrystusa promień, zobaczmy, dzieli się na 3 blaski. Co wskazuje na udział w zbawieniu 3 osób. Obecność Ducha Świętego na ikonach chrztu pańskiego przejawia się także w rozświetleniu wód Jordanu. Niekiedy pod ikoną umieszczone są słowa Boga Ojca: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ten opis zanurza nas w tajemnicy chrztu pańskiego, ale także w tajemnicy naszego chrztu. Wszyscy dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Wszyscy jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. To objawienie miało miejsce u początku publicznej działalności Pana Jezusa, kiedy natomiast została ona zakończona tuż przed swoim wniebowstąpieniem. Syn Boży nakazał uczniom głosić Ewangelię na całym świecie i udzielać chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zobaczmy, jakie to jest także szalenie spójne, szalenie koherentne. Na początku działalności Chrystus wstępuje w wody Jordanu i objawiona została Trójca Święta w działaniu, w chrzcie Pana Jezusa, w tym, co nazywamy objawieniem, prawda, pańskim, epifanią, epifania, czyli objawienie, a na końcu działalności publicznej Pana Jezusa, przed wniebowstąpieniem, Chrystus nakazuje. To nie jest prośba, to nie jest powiedziane, jak będzie wam się chciało, to nie jest powiedziane, co gorliwsi niech głoszą. Tylko powiedział do apostołów, żebyśmy głosili Ewangelię i udzielali chrztu. I to jest to, co Chrystus każe robić apostołom. Niektórzy mają jakby też, czy udzielać chrztu, czy głosić Ewangelię, czy każdemu głosić Ewangelię, bo może ktoś nie chce słuchać Ewangelii, bo może nie wypada w tym miejscu głosić Ewangelii. Pan Jezus powiedział, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Wszelkiemu stworzeniu. To znaczy, że nie ma człowieka, dla którego nie byłoby Ewangelii, czyli dla którego nie byłoby dobrej nowiny, to znaczy, którego Chrystus nie chciałby zbawić. I my nieraz mamy takie myślenie właśnie ograniczające, że tu nie wypada, tam nie wypada, tu się wstydzę, tam się boję głosić Ewangelię. Autocenzurujemy siebie. Jakby takiego myślenia w Chrystusie nie ma. Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aż po krańce świata. Aż po krańce świata. I udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest sprawia, że człowiek rodzi się do nowego życia w Chrystusie. Katechizm, nauczając o chrzcie, przypomina, że zgodnie z wolą Pana jest on konieczny, jak pamiętamy z naszych nauk, do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. I pamiętamy o tych konsekwencjach chrztu świętego. Przede wszystkim zapamiętajmy sobie ten obraz jednocześnie grobu i łona. Chrzest święty, grób i łono. Człowiek doznaje odpuszczenia grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych. One są złożone do grobu, ale właśnie z tego złożenia wychodzi z łona nowy człowiek, nowe życie, dziecko Boże, nowe narodzenie, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, bratem Chrystusowym, świątynią Ducha Świętego i jednocześnie zostaje włączony w Kościół ciało Chrystusa, a więc w ten sakrament zbawienia, jakim jest Kościół. Przez chrzest stajemy się przybranymi dziećmi Bożymi. Otrzymujemy przywileje, które wynikają z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Otrzymujemy niewypowiedzianą godność. Bóg dokonuje w ten sposób jakby usynowienia nas na nowo, takiej adopcji każdego z nas. Mówi, ty jesteś moim synem, ty jesteś moją córką. Ja jestem twoim ojcem. Masz ojca. Nie idziesz znikąd i nie idziesz donikąd. Chrześcijanin jest dzieckiem przyjętym do Bożej rodziny na zawsze. Oczywiście z tego wynika właśnie to niezatarte znamie Chrztu Świętego. A więc to, że Chrzest Święty jest niepowtarzalny, a to ta pieczęć Pana, którą jesteśmy opieczętowani w Chrzcie Świętym, jest niezatarta i niezniszczalna. Jasne, że swoim życiem możemy marnować, możemy starać się wycierać tę pieczęć, ten bezcenny dar. Możemy zaprzeczać swojej godności dziecka Bożego. Możemy wyrzekać się Ojca. Tylko Bóg nie wyrzeknie się nas, dlatego że nie może wyrzec się sam siebie. To niezatarte duchowe znamie, ta pieczęć Pana, jak to mówimy, to jest właśnie, jesteśmy opieczętowani tej pieczęci. Nikt nie może złamać, nikt nie może zetrzeć chrztu nigdy się nie traci. Jest on udzielany raz na zawsze. I nawet zobaczmy, jeżeli dziecko przestaje mieć relacje z rodzicami, nawet jeśli wyprze się, porzuci, przestanie odwiedzać, to przecież rodzice zawsze będą rodzicami. I tego się nie wymarzy. I podobny skutek ma w naszym życiu Chrzest Święty. Można sobie układać życie przeróżnie. Można układać życie tak, jak Bóg chce. Można układać życie przeciwko woli Bożej. Ale nie wymarzę się tej pieczęci Pana. A ta pieczęć Pana to jest pieczęć zbawienia. To jest pieczęć tego, że Bóg nie przestanie mnie kochać, Bóg nie przestanie mnie szukać, Bóg nie przestanie dla mnie pragnąć, abym żył, Bóg nie przestanie dla mnie pragnąć szczęścia, Bóg jakby nie zaprze się tego, że jestem Jego dzieckiem. Nawet dzieckiem, które najbardziej zbłądziło, najbardziej sobie poharatało życie, ale jestem dzieckiem Bożym. I ta pieczęć może być naprawdę w ostatniej chwili ogromnym ratunkiem dla biedaczka, który zniszczył swoje życie. Tak po ludzku patrząc. Dlatego odwagi zachęcam, żebyśmy właśnie pielęgnowali tę pieczęć Pana, żebyśmy ucieszyli się tym, że jesteśmy opieczętowani tą Bożą miłością i że w Chrzcie Świętym nasza śmierć została złożona do grobu, a równocześnie z łona Chrztu Świętego staliśmy się dziećmi Bożymi. Niech to będzie źródło z jednej strony radości dla nas, ale z drugiej strony także takiej odpowiedzialności dziecka Bożego.